ja się czuję jak u siebie w domu, jak patrzę po twarzach, to ja tutaj chyba większość z was znam, spotkaliśmy się na obozie i tutaj parę lat temu, także czuję się jak w rodzinie i ta atmosfera uwielbienia niesamowita. A przyjechaliśmy z Warszawy, choć nie mieszkamy w Warszawie, zawsze jak ktoś nas mówi, że jesteśmy z Warszawy, to mówimy, że nie mieszkamy, bo mieszkamy 2 kilometry od tablicy z napisem Warszawa, w miejscowości Ząbki, a prowadzimy kościół, który nazywa się Społeczność Chrześcijańska w Warszawie. Od 2 lat jesteśmy w nowym miejscu na skrzyżowaniu 4 dużych dzielnic, Białołęki, Pragi, Targówka i Bielan. Cieszymy się tym, co Bóg robi wśród nas. Widzimy nowe osoby, zwłaszcza młode osoby, które przychodzą do Chrystusa, oddają Jemu życie. Chrzcimy bardzo często, rodzą się dzieci. Są tygodnie, kiedy po kilkoro dzieci rodzi się w rodzinach w naszym kościele, bo mamy dużo młodych ludzi. A teraz jesteśmy tutaj przez 2 tygodnie, korzystając z gościny Grysi, Zbyszka, a później gościny Waldka i na takim spotkaniu tutaj w Nowym Jorku. Także dziękujemy też za to, że możemy tutaj być z wami. I gdy myślałem o tym, czym dzisiaj się dzielić, pomyślałem sobie, mam słuchajcie, ciężki temat, ciężki. Będę dzisiaj mówił o grzechu. Tak naprawdę nie wiem, czy już kiedyś nie mówiłem o tym tutaj, ale gdy myślałem, rozmyślałem o tym, czym dzisiaj się dzielić, to właśnie ten temat wrócił do mnie i chciałbym go na nowo przypomnieć. W mojej Biblii napisane jest to, że Bóg jest łaskawy, dobrotliwy i nieskory do gniewu, prawda? I to jest fantastyczne. On jest miłosierny i dla niewdzięcznych, i dla złych. Tak mówi Boże Słowo. Zawsze mnie to pociesza, myślę sobie, w tych kategoriach się mieszczę. Bóg jest dla mnie dobrotliwy, bo On jest dobrotliwy dla niewdzięcznych i dla złych. On nie chce, żeby ktokolwiek zginął, lecz chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg nas kocha i jest dobry. Ale to nie znaczy, że nie mamy poruszać takiego ważnego tematu, jakim jest temat grzechu. Ponieważ grzech jest tą barierą, która sprawia, że nasza relacja z tym kochającym Bogiem jest zakłócona. Stąd dzisiaj chciałbym mówić o kilku rzeczach. Jak mówię, nie jestem pewny, czy już tutaj nie mówiłem, ale to wróciło do mnie, gdy myślałem o tym dzisiejszym spotkaniu, wróciło do mnie z powrotem, więc chciałbym tym się podzielić. Chciałbym właśnie mówić o grzechu. Kiedyś na Facebooku wyczytałem takie zdanie, że grzech jest czadowy. Młodzież używa takie słowo, że coś jest czaderskie albo czadowe. I przeczytałem na Facebooku, że grzech jest czadowy, bo działa jak czad, czyli niespodziewanie, nie czujemy nawet, a on wnika w nasze życie i potrafi nawet doprowadzić do śmierci. Tak działa właśnie grzech. Niektórzy nawet twierdzą, że wszystko, co zabawne, jest grzechem. Bo znam takich ludzi, mówią, że wszystko, co zabawne, to jest grzechem. Ktoś inny powiedział, że z grzechem to jest tak, jak z uzyskaniem takiej ładnej, brązowej opalenizny. Najpierw człowiek jest tak ładnie opalony, a potem im więcej tego, to czuje się bardziej pomarszczony. Jest tak? Jak taka śliwka pomarszczona. A w Polsce mamy takie przysłowie, że miłe złego początki, ale koniec żałosny. Pamiętacie to jeszcze? Miłe złego początki, ale koniec żałosny. Za grzechem stoi diabeł. Jezus powiedział, że diabeł wprawdzie nie wytrwał, wprawdzie prawdy w nim nie ma, że diabeł jest kłamcą i jest ojcem kłamstwa. O tym mówi Boże Słowo. To, co robi diabeł, to stara się podać grzech w przepięknym opakowaniu, w najładniejszym, żeby uczynić grzech dla naszego życia jak najbardziej atrakcyjnym. To wiemy. On nie przychodzi z czymś, z napisem to jest grzech, tylko przychodzi, opakowuje to w najpiękniejsze opakowanie po to, żebyśmy mogli z tego skorzystać. Bo on przychodzi po to, aby kraść, zażynać i wytracać, powiedział Pan Jezus Chrystus. A prawda o grzechu jest taka, że on jest zwodniczy, jest niszczący i jest zabójczy. To jest straszna trucizna. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie skoku do wody do takiej chłodnej wody w taki strasznie upalny dzień. Mieliście kiedyś takie doświadczenie? Jak się wskakuje do takiej zimnej wody w upalny dzień, to jakie jest uczucie? Najpierw jest takie uczucie, ojej, ale nieprzyjemnie, ale po chwili, ale fajnie. A z grzechem jest odwrotnie. Wskakujesz rozgrzany i myślisz sobie, ale przyjemnie, ale na końcu jest tragicznie. Jest zupełnie odwrotnie. Jest z nim odwrotnie. Grzech zawsze przynosi złe rezultaty. Zawsze grzech przynosi złe rezultaty. I ja często mówię, staram się mówić o grzechu zazwyczaj przed wakacjami, jak nasza młodzież, nie tylko młodzież, bo to dotyczy wszystkich, jak nasza młodzież udaje się i starsi udają się gdzieś na urlopy, wtedy jest taki czas rozprężenia, to zawsze przed takimi okazjami wracam do tematu grzechu po to, żeby troszeczkę ostrzec, żeby uczynić nas wrażliwymi. I dzisiaj chciałbym przypomnieć nam trzy prawdy o grzechu. Trzy ważne prawdy o grzechu. Przyjrzymy się kilku biblijnym historiom, żeby z tych kilku biblijnych historii wyciągnąć trzy bardzo ważne prawdy o grzechu. I będę czytał z drugiej księgi Samuela, 11 rozdział od drugiego wiersza. Ale najpierw pomodlę się, żeby Duch Święty, już modliliśmy się, ale poproszę raz jeszcze. Boże, proszę Cię, abyś wziął to słowo, zaszczepił w naszych sercach, zaszczepił w naszych umysłach i sprawił, że nasze życie będzie wyglądać w taki sposób, że będzie ono przynosić Tobie chwałę, Ty będziesz miał z tego życia radość, a my przeżyjemy spełnienie w Tobie. O to Ciebie prosimy, Panie. Amen. Także będziemy mówić dzisiaj o trzech prawdach dotyczących grzechu. Druga księga Samuelowa mówi tak, o królu Dawidzie. Przytrafiło się pod wieczór, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. I gdy czytam ten drugi wiersz, to sobie myślę, jak na razie to w tej historii nic złego się nie wydarzyło, prawda? Nic złego się nie dzieje. Facet zobaczył piękną kobietę i tyle. Po prostu. Zobaczył piękną, ładną dziewczynę i nic się nie stało. Ale to nie jest koniec historii. Bo gdy czytamy dalej w trzecim wierszu, to czytamy coś więcej. Gdy zobaczył piękną kobietę, Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyjczyka. Można rzec, że tutaj jeszcze nic złego się nie dzieje. No facet po prostu chciał więcej informacji, jest królem i ma do tego prawo, prawda? No można powiedzieć, że jeszcze nic tutaj się złego nie stało. Ale jak myślicie, czy Dawid od początku planował to, co zaszło potem? Jak myślicie, czy on tego wieczora wstał i myśli sobie, chodząc po balkonie, a dzisiaj sobie po cudzołożę? Myślicie, że tak było? Ja nie myślę wcale, że tak było. Nie myślę, że wyszedł na balkon z taką myślą, no tak sobie dzisiaj po cudzołożę. Ta historia zaczęła się zupełnie niewinnie. Ona zaczęła się od rozleniwienia. Tak naprawdę nie powinien być w łożu, ale Biblia mówi, że to był sezon walki, że król powinien być wtedy na polu walki. Zaczęło się od grzechu rozleniwienia, potem przyszła pożądliwość oczu, potem pożądliwość ciała, a w końcu pycha żywota. Jestem królem i mogę ją mieć. Tak właśnie działa grzech. I dalej czytamy w czwartym wierszu. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. A gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. Chociaż zobaczcie, ile już miał informacji o niej. Wiedział, z jakiego jest rodu i wiedział, że to jest mężatka. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu. I tutaj, w tym momencie zaczyna się pierwsza prawda o grzechu. I chciałbym, żebyśmy ją sobie mocno zapamiętali i wbili do naszych serc. Pierwsza prawda brzmi tak. Grzech doprowadzi ciebie dalej, niż chciałbyś pójść. Grzech zawsze doprowadzi ciebie dalej, niż chciałbyś pójść. W Biblii czytamy tak, że gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Taka jest siła grzechu. Taka jest siła grzechu. To jest zawsze prawdziwe. Grzech zabierze ciebie dalej, niż chciałbyś pójść, niż chciałbyś iść. Ta tragiczna prawda jest przedstawiona w historii wielu ludzi opisanych w Piśmie Świętym. Zobaczcie na przykład patriarchę Jakuba. On nosił w sercu niesamowitą złość do swojego brata Ezawa. Wykradł mu pierworództwo, i zobaczcie, ileż po tym było cierpienia. Znamy tę historię. Ile po tym było cierpienia. Bo jeśli masz złe nastawienie do kogoś, to ten grzech pociągnie ciebie jeszcze dalej. Ja pamiętam taką sytuację, jak zaczynałem pracę w kościele, to było wiele lat temu, prawie 30 lat temu, zaczął pracować z nami człowiek z Anglii. I na spotkaniach wrzucał różne pomysły. Mieliśmy pracy potąd, a on ciągle wrzucał nowe pomysły i gdy pytałem pastora, no ale kto będzie realizował, to pastor mówił, a ty będziesz to realizował. I w końcu tak już byłem zły na tego chłopaka, który ciągle te propozycje, różne projekty poddawał, a ja musiałem je robić, że zacząłem go nie lubić. Potem jak go nie lubiłem, a on miał biuro nade mną, więc musiał koło mojego biura przechodzić. Jak słyszałem, że idzie, schodzi po schodach, to zamykałem się w swoim biurze. Najpierw zacząłem go nie lubić, potem zacząłem go unikać, a potem powiem wam, że zacząłem go nienawidzieć. Aż któregoś razu Bóg do mnie przemówił. Powiedział, jak możesz mówić, że mnie kochasz, chociaż mnie nie widzisz, jak nienawidzisz brata, którego widzisz. Zobaczcie, zaczęło się od złości, a ona doprowadziła mnie aż do nienawiści. Bo jeśli masz złe nastawienie do kogoś, to ten grzech pociągnie ciebie jeszcze dalej. Ale spójrzmy na inną postać. Salomon miał przeogromną mądrość, prawda? Miał relację z Bogiem. Pamiętacie, jaką modlitwę wzniósł, gdy został królem? Jak bardzo prosił Boga o różne dobre rzeczy? Ale miał też ogromne zamiłowanie do kobiet i również pogańskich. Biblia mówi, że miał 700 żon i 300 nałożnic. I gdy ktoś by mu powiedział, że odejdzie od Boga, to na pewno by go obśmiał. Powiedziałbym, ja odejdę od Boga? Na pewno by obśmiał takiego człowieka. Ale wróćmy do historii króla Dawida. Czytamy w 5 wierszu dalej, że kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści. Poczęłam. Grzech zabierze ciebie dalej, niż chciałbyś iść. Grzech zabierze ciebie dalej, niż chciałbyś iść. Zobaczmy w Nowym Testamencie. Kto z was słyszał o Ananiaszu i Safirze? Wszyscy słyszeliśmy o Ananiaszu i Safirze. To takie niewinne. Oni po prostu chcieli być zauważeni, docenieni i uznani. Oni tego pragnęli. Wymyślili więc mały podstęp, żeby zwrócić większą uwagę na siebie, by wyglądać dobrze przed innymi, by wyglądać na bardziej duchowych niż naprawdę byli. Sprzedali kawałek własności i udawali, że całą kwotę oddali do kościoła. To taka mała rzecz, takie drobne oszustwo. Pewnie gdy rozmawiali o tym w domu, nie myśleli, jakie będą tego tragiczne konsekwencje. Bo na pewno musieli ze sobą rozmawiać w domu, że tak zaplanują. Bo grzech zabierze ciebie dalej, niż chciałbyś iść. Powiem wam coś z mojego życia. Kiedyś modliłem się przed nabożeństwem niedzielnym, jeszcze byłem pastorem w Ciechanowie, modliłem się przed nabożeństwem niedzielnym w klasie szkoły niedzielnej i klęczałem przed oknem i modliłem się i wołałem do Boga gorąco, modliłem się o nabożeństwo i skończyłem już moją modlitwę, podnoszę się z kolan i przez okno widzę, że ludzie nadchodzą z kościoła, więc niech mnie zobaczą, jaki ja jestem pobożny. I wiecie, cała moja modlitwa odbiła się od sufitu, bo chciałem wyglądać na bardziej pobożnego niż tak naprawdę byłem. Przeczytałem kiedyś historię taką o drzewie, które rosło w jakimś znanym parku narodowym. Naukowcy twierdzili, że to drzewo rośnie już tam około 4000 lat. Przepraszam, nie 4000 lat, tylko 400 do 500 lat. To taki jak ten nasz dąb w Polsce. I według badań naukowców to drzewo przeżyło 14 uderzeń pioruna, kilka huraganów i jedno trzęsienie ziemi. Było chlubą tego parku. I któregoś razu nagle przewróciło się. Zaczęto robić badania, co się stało. Mały żuczek, który mieszkał w środku, żuł to wnętrze tak włókna tego drzewa, że w końcu ono runęło. Taki mały żuk doprowadził do wywrócenia. Ale pójdźmy dalej, do drugiej prawdy o grzechu. Pierwsza prawda jest taka. Grzech zaprowadzi ciebie dalej, niż chciałbyś pójść. Druga prawda o grzechu. Dawid popełnia cudzołóstwo. Znamy tę historię. Batrzeba zachodzi w ciążę i Dawid próbuje podstępem zwabić jej męża z pola bitwy, by współżył ze swoją żoną i żeby ciąża spadła na niego. Znamy to. Lecz jak wiecie, Uriasz to był pobożny, dobry człowiek, nie chciał pójść do domu, pomyślał sobie, jak to ja mam tutaj z moją żoną teraz być w pokoju, współżyć z nią, gdy moje wojsko jest na polu bitwy, tego nie zrobił, znamy tę historię, nie przyszedł do żony. Wtedy Dawid, znamy tę historię, każe umieścić Uriasza w pierwszym szeregu, na pierwszej linii walki z premedytacją, by został on zabity. I tak się stało, a sam zaś ostatecznie poślubił Batrzebę. I myślę, że tej nocy, pamiętnej nocy, kiedy po raz pierwszy sprowadził Batrzebę do domu, prawdopodobnie myślał o jednorazowym wypadzie. Taki mały skok w bok, jak to się w Polsce mówi. I spoko, nic się więcej nie stanie. To będzie tylko taka mała chwila relaksu i już nic się nie stanie. Lecz tutaj pojawia się druga zasada dotycząca grzechu. Pierwsza, grzech zaprowadzi cię dalej, niż chciałbyś pójść. A druga zasada brzmi, grzech pozostanie na dłużej, niż byś chciał. Grzech pozostanie dłużej, niż byś chciał. Tej nocy, kiedy zobaczył Batrzybę na dachu, to był tylko ten jeden akt. Ale grzech ma swoje pazury. W Polsce mamy takie powiedzenie, pewnie pamiętacie, że przyczepia się jak rzep psiego ogona. On ma pazury, które w nas wbija i trzyma się dłużej, niż byśmy chcieli. To samo było ze wspomnianym wcześniej Jakubem. Zobaczcie, on nie zdawał sobie sprawy, kiedy po raz pierwszy rozpoczął ukrywanie złych uczuć względem swojego brata, nie sądził, jak to będzie niszczyło jego życie na przestrzeni wielu, wielu lat. Nie wiem, czy wiecie, ale on miał tyle bólów do swojego brata, że to miało, ja będę za chwilę o tym mówił, miało potężne konsekwencje. Bo grzech, jeśli jest nieuregulowany, będzie cię trzymał dłużej, niż byś sam chciał. Tak jest z grzechem. Będzie cię trzymał dłużej, niż sam chciał. A Salomon? Grzech go trzymał tak długo, że dotarł do momentu, gdzie był gotów zbudować ołtarz dla Chemosza i Molocha. I naukowcy twierdzą, że ten ołtarz zbudował na Górze Oliwnej naprzeciwko świątyni, którą kiedyś zbudował po to, żeby wszystkie narody dowiedziały się o prawdziwym Bogu. Zobaczcie, do czego go doprowadził grzech. Ten mąż Boży, a Ananiasz i Safira, grzech uczepił się ich tak mocno, że zanieśli go przed apostołów i cały Kościół, manifestując to, co nie było absolutnie prawdą o ich życiu. Najpierw dyskutowali w domu, a potem zanieśli ten grzech przed Kościół apostołów. Grzech pozostanie na dłużej, niż byś chciał. Mamy więc dwie prawdy o grzechu. Jestem nauczycielem nauczania początkowego z wykształcenia, więc tak powtarzam, tak jak do dzieci mówię, żeby nam się to wbiło w głowę. Po pierwsze, grzech, pamiętacie? Zaprowadzi cię dalej, niż byś chciał sam pójść. Po drugie, zostanie dłużej, niż sobie wyobrażasz. I trzecia prawda o grzechu. Dawid stał się cudzołożnikiem i mordercą. Dziecko, które mu urodziła Batrzeba, pamiętacie, co się stało? Zmarło. Jego zażyłość z Bogiem została zerwana. Jego grzech stał się znany w całym królestwie. Był ogromny wstyd. Stało się to plamą na sercu Dawida. Bóg wypowiedział swoją dyscyplinę, że miecz nigdy nie odstąpi od niego domu. Jego syn Ammon gwałci Tamar, swoją przyrodnią siostrę. Jego syn Absalom, umiłowany, wypowiada mu wojnę. Dawid zapłacił ogromny koszt za jedną noc grzechu. I tu trzecia prawda o grzechu. Grzech będzie ciebie kosztował więcej, niż sobie wyobrażasz. Grzech będzie kosztował ciebie więcej, niż sobie wyobrażasz. Wiecie, co Jakuba kosztował grzech? Jakuba grzech kosztował 21 lat oddzielenia od swojej rodziny. 21 lat oddzielenia od swojej rodziny. 21 lat jego przerwy w jego związku z jego bratem. Ja nieraz myślę o tym, jakie psychiczne cierpienie musiał znosić. Co to go jeszcze kosztowało? Nigdy więcej nie zobaczył swojej matki, którą tak bardzo kochał. Zobaczcie, ile go to kosztowało. Zmarła, zanim mógł wrócić do domu. Grzech kosztował go więcej, niż on sobie to wyobrażał. A co to kosztowało Salomona? Grzech także kosztował go więcej, niż on sobie wyobrażał. Walki jego synów, niepokoje w całym królestwie, a potem w końcu podział tego królestwa. A Ananiasz i Safira, co ich to kosztowało? Nie mniej, ni więcej niż właśnie śmierci. Kosztowało ich to życie. Stali się znani w całym kościele na przełomie wszystkich wieków. Znaczy wszyscy chrześcijanie słyszeli o Ananiaszu i Safirze. I słyszeli o nich nie z tego powodu, z jakiego chcieli być znani. Chcieli być znani z tego, że są ofiarni i że są bardziej pobożni niż naprawdę byli. A są znani właśnie z tego, że oszukali. To byli pierwsi ludzie, którzy zginęli z tego powodu, to jest bardzo wstrząsająca historia, to są pierwsi ludzie, którzy zginęli z tego powodu, że chcieli uchodzić za bardziej pobożnych i duchowych niż faktycznie byli. Ta historia mnie uczy, że jeśli chcę udawać bardziej pobożnego, to wchodzę na śmiertelną ścieżkę. Dlatego wolę mówić o tym, jak jest naprawdę. bo Bóg i tak wie, zna tę prawdę. Grzech kosztował ich więcej, niż sobie to wyobrażali. Kiedyś, gdy czytałem kazanie o grzechu, przeczytałem taką historię jako ilustrację, historię o człowieku, który poszedł łowić ryby. No i wiecie, no trzeba najpierw przynętę, więc znalazł pod drzewem jakąś taką norę, wsadził tam rękę, patrzy, a tam takie glizdy czy tam dżownice wielkie, więc je zapakował do wiadra i cieszył się, że takie wielkie mu się udało robale znaleźć. Jeden nawet go ukąsił, ale był tak podekscytowany, że w ogóle nie zwrócił na to uwagi, zaczął łowić, ryby brały wyjątkowe, wyciągał ogromne sumy jeden za drugim i nie zwrócił uwagi, że ręka mu czerwienieje, potem puchnie, a w końcu nie miał siły się ruszyć. Na szczęście pojawił się policjant i on mu opowiedział, co się stało temu policjantowi, a policjant mówi, no gdzie masz to wiadro? No on wskazał głową, bo już był prawie że sparaliżowany. Policjant zajrzał, a tam były małe grzechotniki, tylko świeżo co urodzone. I gdyby nie zlekceważył pierwszego objawu, to by żył. Policjant już go nie zdążył dowieźć do szpitala, bo on zmarł w drodze. Trzy rzeczy raz jeszcze powtórzę. Grzech doprowadzi ciebie dalej, niż chciałbyś pójść. Pierwsza rzecz. Pozostanie dłużej, niż byś chciał i będzie ciebie kosztował więcej, niż jesteś sobie w stanie wyobrazić. I czasami zastanawiam się, dlaczego Bóg od czasu do czasu pobudza nas, żebyśmy o tym mówili. Myślę, że dlatego jesteśmy ludźmi, którzy łatwo zostają uwikłani w grzech. Śpiewamy nawet taką piosenkę, słabym ja pełno pokus w krąg. Dzisiejszy świat serwuje nam wiele rzeczy i łatwo jest uwikłać się w grzech, nie zdając sobie sprawy z tych trzech rzeczy, że grzech doprowadzi ciebie dalej, niż byś chciał pójść, że pozostanie na dłużej, niż byś chciał i że będzie ciebie kosztował więcej, niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Dlatego warto sobie spojrzeć dzisiaj w swoje serce, w swoje własne życie, zlustrować je, bo może jesteś uwikłany w jakiś nieprawy związek, może jesteś uwikłany w jakieś uzależnienie, pornografię, alkohol. Nikt może to o tym nawet nie wiedzieć. Nikt nie zdaje sobie sprawy z takich rzeczy. I może właśnie dzisiaj to przypomnienie jest bardzo ważne. Może myślisz sobie, już tyle lat to już trwa i nie widzę negatywnych konsekwencji. Konsekwencje przyjdą. Grzech poprowadzi cię dalej, niż chcesz iść. Pozostanie dłużej, niż sobie wyobrażasz i będzie cię kosztował więcej, niż chciałbyś za to zapłacić. Dlatego w takim wieczór jak dzisiaj warto sobie zadać pytanie, jeśli sprawdzam swoje życie, co mogę w takim momencie zrobić? Odpowiedź także płynie z historii Dawida. Psalm 32. Tak mówi Dawid. Jak szczęśliwy jest człowiek, któremu Pan nie poczyta winy i którego duch jest wolny od fałszu. Kiedy milczałem, słabły kości moje z powodu bólu, który mi wciąż towarzyszył, ponieważ dniem i nocą ciążyła na mnie Twoja ręka, a moja rzeźkość znikła jak podczas letniej suszy. Co zrobiłem? Wówczas wyznałem Ci mój grzech. Przestałem skrywać moją winę. Stwierdziłem, wyznam na przekór sobie me nieprawości Panu. To jest nowe tłumaczenie tego psalmu. Zobaczcie, wyznam na przekór sobie moje nieprawości Panu. I wtedy co się stało? Wtedy Ty odpuściłeś winę mojego grzechu. A psalm 51, który właśnie jest zwieńczeniem historii Dawida, jest to psalm, który Dawid stworzył, kiedy był po swoim upadku z Batszebą i po spotkaniu z prorokiem Natanem. Zaczął wołać, zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski. W swojej wielkiej litości wymasz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyś mnie z grzechu mojego, gdyż jestem świadomym swych przestępstw. Mój grzech mam wciąż przed oczami. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twe napomnienie. Jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. Rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu, a grzesznym poczęła mnie matka. Ale dla Ciebie milsza jest prawda skrywana na dnie duszy. Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. Pokrób mnie chizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. Spraw, bym usłyszał radość i wesele. Niech ożyją kości, które skruszyłeś. Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami i wymasz wszystkie moje winy. A w innym fragmencie czytamy tak. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzie. A w pierwszym liście Jana czytamy, dziateczki to wam pisze, żebyście nie grzeszyli. Ale jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca. On jest sprawiedliwy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze i nie tylko nasze, ale za grzechy całego świata. I kochani, to moja lekcja na dzisiaj. Krótka, bo wiem, że jesteście po pracy zmęczeni, ale myślę, że bardzo ważna. Być może dziś Bóg posyła tę lekcję, by powiedzieć, zatrzymaj się, to jest ten moment, kiedy powinieneś się zatrzymać. Wyznać, odwrócić, przyznać, zawołać do Boga. Pamiętacie na pewno historię Jonasza. Ona jest niezwykle ciekawa. Ja kiedyś ją bardzo mocno analizowałem. Bóg powiedział do Jonasza, wstań i pójdź do Niniwy, tego wielkiego miasta i tam głoś moje słowo. I co zrobił Jonasz? Ja zawsze mówię, Jonasz był posłuszny połowicznie. Bóg mu powiedział, wstań i idź do Niniwy, a on wstał i poszedł zupełnie do innego miasta. I wiecie, co jest ciekawe w tej historii? On sobie wymyślił, gdzie on pójdzie i jak poszedł do pierwszego miasta, to okazało się, że w porcie w tym mieście stoi statek do tego miejsca, do którego on sobie wymyślił. Wiecie, wielu ludzi, wielu chrześcijan powiedziałoby, to widocznie taka jest wola Boża, wszystko się układa w moim życiu. Prawda? Nie zawsze, gdy się układa, to jest zgodnie z Bożą wolą. Bo gdy Jezus kazał się apostołom przeprawić na drugą stronę, to mieli wiatr przeciwny, burza była, a to było Jego wolą. A tutaj miał statek. I gdy wsiadł na statek, zanim statek nie wypłynął z portu, jeszcze mógł powiedzieć, no zrobiłem źle, wysiadam. Ale diabeł działa w ten sposób, że chce nas doprowadzić do takiego punktu, z którego już ludzkimi siłami nie ma wyjścia. I być może dzisiaj Bóg posyła to słowo do nas, by powiedzieć, słuchaj, to jest jeszcze ten moment, kiedy powinieneś się zatrzymać, wyznać swój grzech, odwrócić się od niego, bo jeśli tego nie zrobisz, grzech zaprowadzi ciebie dalej, niż by chciał pójść. Pozostanie dłużej, niż sobie wyobrażasz, niż byś chciał i będzie cię kosztował więcej, niż sobie wyobrażasz, niż jesteś gotów zapłacić. Dlatego dzisiaj warto przyjść w modlitwie i powiedzieć do tego, który jest orędownikiem. Panie, zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Przebacz mi mój grzech. Daj mi siłę, bym się od tego odwrócił i więcej nie wracał, bo chcę być zawsze w relacji z Tobą i podobać się Tobie. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Zamknijmy nasze oczy, miejmy pochylone głowy. I chciałbym pomodlić się o tych z was, którzy... I naprawdę, miejmy zamknięte oczy, ja tylko będę widział, to jest tajemnica spowiedzi. Chciałbym zapytać, czy ktoś z was wie, że dzisiaj to słowo jest dla ciebie, Bóg je posłał dla ciebie, bo chce ciebie zatrzymać, bo jest jakaś rzecz, od której musisz się odwrócić, bo jeśli nie, to co mówiliśmy. Pociągnie cię dalej, niż jesteś gotów pójść. Pozostanie dłużej i będzie więcej kosztować. Jeśli wiesz, że to słowo było dla ciebie i chcesz to, żeby Bóg pomógł ci to zmienić, daj znać przez podniesienie ręki. Tak, wiem, to słowo było do mnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za odwagę. Panie Boże, jesteśmy dzisiaj przed Tobą i Ty znasz nasze serca. Czytaliśmy przed chwilą, że Ty miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy. Jeśli my tę prawdę, którą Ty znasz, mówimy Tobie o stanie naszego serca, gdy wyznajemy nasze grzechy, to Twoje słowo mówi, że oczyszczasz nas od naszych grzechów, od wszelkiej nieprawości. Ty mówisz, że kto grzech wyznaje i porzuca. Panie, nie chcemy być tylko tymi, którzy przyznają się, ale chcemy porzucać grzech, wsparci Twoją mocą. Twoje słowo mówi, że mamy uciekać od wszeteczeństwa, a przeciwstawiać się diabłu. A my często robimy odwrotnie. Uciekamy od diabła, a walczymy z grzechem, a Ty mówisz, że od grzechu mamy uciekać, a diabłu się przeciwstawiać, a on ucieknie od nas. Panie, dziękuję Ci za odwagę tych osób, które dzisiaj tutaj w tym miejscu chcą powiedzieć, że są na takiej granicy, Panie, a może nawet już są poza tą granicą i chcą wrócić wsparci Twoją mocą, wyznają dzisiaj, przyznają się i dziękuję Ci, że Ty, gdy przyznajemy się, to tak jak z Dawidem, gdy wyznajemy, wtedy Ty odpuszczasz winę grzechu naszego. I daj siłę nam, Panie, byśmy nie wracali do tego.
ale żebyśmy wsparci Twoją mocą, Twoją łaską doświadczali tej prawdy, którą mówi Twoje Słowo. Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I za to zwycięstwo Tobie, Panie, dziękujemy. Amen. Amen. Dziękuję Wam bardzo. I mam nadzieję, jeśli Bóg pozwoli, spotkamy się w niedzielę. I może nie będę już mówił o grzechu, jak Bóg pozwoli, tylko o czymś innym, ale wiem, że to jest ważny temat i dla mnie, bo On lustruje moje serce, bada mnie, bo Bóg chce mnie, każdego z nas, mieć blisko siebie. Prawda? I tej bliskości sobie i Wam życzę. Amen.